Jak to dobrze, kiedy pokutujemy, kiedy uwierzyliśmy. Wielu ludzi myśli, że skoro człowiek uwierzył, to już będzie jego droga usłana różami, ale tak nie jest. Wiemy, że człowiek wierzący więcej przychodzi tych doświadczeń i prób w tym życiu niż ten świat. Dlatego musimy z tego sobie dać sprawę. Jezus nie obiecuje tutaj szczęśliwego, dobrego życia, tylko niesienie krzyża na tej ziemi. Nasze tu życie jest pełne trosk, prób, doświadczeń, trudności, jakie przechodzą szczególnie ludzie wierzący, dlatego że jesteśmy poddawani próbie, czy zachowamy naszą wiarę do końca, czy też odejdziemy od Boga i zaczniemy na Niego narzekać i zaczniemy prowadzić życie według własnych zasad. Jeżeli przyjrzymy się Słowu Bożemu od samego początku, jak tylko jest spisane Pismo Święte, to wszyscy, którzy byli tutaj ważnymi osobami, jakoś ważną rolę odgrywali w budowaniu tego Bożego Królestwa, których Bóg powoływał i wybierał, musieli przejść przez te trudności i przez próby i doświadczenia, a w końcu otrzymali to, co Bóg obiecał i do czego ich powołał. Tak samo jest i w naszym życiu. To nie jest tak prosto, że człowiek uwierzy, to już jest szczęśliwy, radosny i że już nic mu nie grozi. Jest szczęśliwy, radosny, bo ma pokój w sercu, mimo tego, jakie to życie prowadzi na tym świecie, chociaż trzeba prowadzić to życie zgodnie z Bożymi zasadami. Dzisiaj chciałbym mówić na temat tych właśnie prób i doświadczeń. Na samym początku chciałem przeczytać z listu do Hebrajczyków z 3 rozdziału od 7 wiersza po 19. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągnąłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszoną nieufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli i zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Tutaj zobaczmy, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa wiara. Bo jeżeli człowiek pokłada ufność i nadzieję w Bogu i wierzy, to mimo tych trudności, doświadczeń, będzie w stanie przezwyciężać te próby. Natomiast, jeżeli nasza wiara jest słaba, krucha i człowiek załamuje się, patrząc oczyma tutaj tymi ziemskimi, a nie duchowymi, to jego to życie ulegnie w gruzach. Dlatego mamy całkowicie polegać na Chrystusie, na Bogu, Panu naszym i Zbawicielu. Bo jak wiemy, naród izraelski, który wyszedł z Egiptu, oni widzieli cuda i znaki, które towarzyszyły im w drodze, a jednak w tym nie wytrwali. I tutaj możemy to powiedzieć jeszcze o tym, jak Jezus Chrystus mówił na temat siewcy i rozsiewania Słowa Bożego i później wyjaśniał to dla uczniów. Tutaj tylko krótki fragment o tym przeczytam. To jest Ewangelia Marka, 4 rozdział, 14 wiersza. Siewca rozsiewa ziarno, tymi na drodze, gdzie jest rozsiane ziarno, są ci, do których gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali, gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo, tak iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasianymi na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowo, przyjmują je i wydają owoc. Przepraszam. 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Także tutaj Jezus mówi nam o tym, w jaki sposób człowiek to Słowo Boże zasiane przyjmuje bądź też odrzuca. Jeżeli przechodzimy w tym życiu trudności, to powinniśmy to Słowo Boże zakorzenić w sobie i trzymać się i trwać w tym Słowie Bożym, żeby nas ten świat nie pochłonął. Ludzie przeważnie szukają wygodniejszego życia, jak widzimy w tej starej żydowskiej religii, z powodu zagrożeń, prześladowań, i oto nowo odkryta wiara chrześcijańska spowodowała, że wielu Żydów nie wierzyło w Jezusa Chrystusa, a trzymali się zakonu mojżeszowego i nie chcieli przyznać Jezusa za Pana Boga i Zbawiciela. I dlatego wielu z nich nie przyjęło Jezusa, ale wręcz przeciwnie, oskarżało Jego, mówiąc, że On jest po prostu fałszywym prorokiem. A my mamy całkowitą nadzieję pokładać w Jezusie Chrystusie i trwać w tej wierze. Wrócimy teraz do Starego Testamentu, dlatego że ten Stary Testament bardzo dużo pokazuje nam, w jaki sposób Bóg przeprowadzał naród izraelski przez te doświadczenia i jak dzisiaj też nas przeprowadza przez te trudności. Tutaj przeczytamy jeszcze z psalmu 95, pod koniec tego psalmu tutaj mówi się o tym, co się działo z narodem izraelskim, który wyszedł właśnie z Egiptu. Przeczytam tutaj od 6 wiersza po 11, księga psalmu 95, psalm. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego, trzodą ręki Jego, obyście dziś głos Jego usłyszeli. Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Mirybie, jak w dniu pobytu Masas na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Przez 40 lat czułem odrazę do tego ludu i rzekłem: lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. Dlatego przysięgłem w gniewie swoim, nie wejdą do odpocznienia mego. I kto to mówi? To mówi, widzimy, Dawid. Dawid, i to z natchnienia Bożego, dlatego że Duch Święty, jak wiemy, spoczywał na Dawidzie i Dawid, kiedy te psalmy pisał, to on po prostu pisał pod Bożym natchnieniem. I to nie było jego słowo, ale to było, jak widzimy, Boże Słowo i Boże błogosławieństwo. Dlatego tutaj widzimy, w jaki sposób należy do tego podchodzić i jak to brać do naszego serca. Jak widzimy, jak tylko wyszli, śpiewali tą pieśń radosną z Egiptu, naród izraelski, cieszyli się, radowali, zobaczyli te 10 plag, które Bóg zesłał na Egipcjan, przeszli przez to Morze Czerwone, a gdy tylko doszli do Miryba, spotkali się z gorzką wodą i zaczęli już szemrać i narzekać na Mojżesza. I tutaj widzimy, że Mojżesz, jak wiemy, wołał do Boga i Bóg wodę, bo to chodziło o wodę, że była gorzka, i Bóg uczynił, że ta woda stała się słodka. To czytamy w 15 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej od 22 wiersza. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego, wyszli na pustynię Szur, wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody i przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dlań przepisy, prawo i tam go doświadczył. Co zrobił naród izraelski? Szemrał. Zobaczmy, jak to jest niebezpieczne. Kiedy tylko czegoś nam w życiu brakuje, przychodzą jakieś trudności, doświadczenia, człowiek zamiast wołać tak jak Mojżesz do Boga, zaczyna szemrać, zaczyna narzekać. I to jest przykre. Narzekamy na swoich sąsiadów, na swoich kuzynów, na swoje dzieci nieraz narzekamy. Tak. I cały czas tylko te narzekanie, narzekanie, narzekanie. A tu trzeba wołać do Pana, wołać do Boga, a Bóg wysłucha, wyprowadzi nas z tych trudności, z tych doświadczeń. Dlatego, że to wszystko Bóg nas wychowuje, uczy, że my jako dzieci Boże mamy zwracać się do Niego o pomoc. Jeżeli dziecko potrzebuje czegoś, to samo tego nie jest w stanie uczynić, idzie do rodziców, idzie do tych najbliższych, którzy są w stanie jemu pomóc. Proszą swoich rodziców, dzieci, żeby w jakiś sposób radzić. Natomiast człowiek wierzący nieraz o tym zapomina i zaczyna narzekać, zaczyna szemrać. I to jest bardzo niebezpieczne w naszym życiu. Później, jak wiemy, tutaj wszystkiego nie będę czytał, otrzymali dalej mannę z nieba, mogli sobie jeść. Później, bo wciąż był problem, że już nie ma pokarmu, Bóg posłał im przepiórki, też się najedli, jeszcze nie skończyli jeść, znowu zaczęli narzekać. A później w 17 rozdziale widzimy, że też zabrakło wody tej drugiej księgi Mojżeszowej i znowu zaczęli szemrać i narzekać na Mojżesza i gotowi byli powrócić z powrotem do Egiptu. I tutaj z 17 rozdziału też przeczytam tylko kilka wierszy. Od 3 wiersza 17 rozdział. Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przeprowadzić nas, dzieci nasze i dobytek nasz, o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc: co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a okamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza: przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela, weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, tam na chorobie, a ty uderzysz w skalę i wytryśnie z jej woda, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela i nazwał to miejsce Masa Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc: czy jest Pan pośród nas, czy też nie. Także widzimy tutaj to, że naród izraelski jakby nie może tego zrozumieć, czego Bóg oczekiwał od człowieka, a Bóg oczekiwał właśnie wołać do Boga, a nie szemrać i narzekać na przywódcę tego, przywódcę, który, jak wiemy, był powołany przez Boga Mojżesza. Aby uniknąć zatwardziałości serca, musimy podporządkować je Słowu Bożemu i Jego drogą, zwłaszcza w czasie prób. Także jeżeli przychodzą próby i doświadczenia, to mamy sięgać po Słowo Boże, podporządkowywać się. Aby uniknąć zatwardziałości serc, musimy poddać się autorytetowi Boga przez Jego natchnione Słowo. Dawid tutaj, jak widzimy, wspominał o tym doświadczeniu, o tym szemraniu narodu izraelskiego w tym psalmie 95. I to jest dla nas też ważne, że Bóg kocha i miłuje człowieka, ale przeprowadza go przez próby i doświadczenia po to, żeby wypróbować i sprawdzić, czy człowiek będzie zwracał się do Boga, czy też będzie szemrać i narzekać na Niego. Bo jak wiemy, że głosem zapisanym w Piśmie Świętym to jest głos Ducha Świętego i to nie było pisane przez ludzi zwykłych, ale pod natchnieniem Ducha Świętego po to, żeby właściwie to słowo rozumieć i do niego podchodzić i też żyć według jego zasad. Dlatego, że żadne proroctwo nie zostało nigdy wypowiedziane z woli ludzkiej, lecz ludzie poruszeni Duchem Świętym mówili od Boga. Także widzimy, jak ważną rolę odgrywa Słowo Boże w naszym życiu. Punktem wyjścia z tego zatwardziałego serca jest rozpoznanie i poddanie się autorytetowi Boga, jak już mówiłem, i też rozpoznanie tego Słowa Bożego i trwanie przy tym, co jest najważniejsze. A najważniejsze dla nas to jest Słowo Boże, żebyśmy go właściwie rozumieli i trzymali się jego zasad. Powinniśmy się uczyć z tych doświadczeń narodu izraelskiego i kroczyć tą właściwą drogę wiary. Także najważniejsze dla nas, jak widzimy, to jest, żebyśmy zwycięską ręką wychodzili przez te próby i doświadczenia i dalej kroczyli tą prawdziwą drogą wiary. Można by pomyśleć, że po tych łaskawych cudach, które naród izraelski widział tutaj, że już nie będzie dalej szemrać, dlatego że Bóg po prostu karał ich na pustyni za to nieposłuszeństwo. Ale tak długo nie było. Kiedy tylko przychodziło następne doświadczenie, znowu oni zaczęli szemrać i znowu Bóg musiał karać i dyscyplinować ten naród z powodu nieposłuszeństwa. I tak jakby dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak mówi nam Słowo Boże, ale mamy unikać tej zatwardzałości serca. Musimy zadbać o to, aby nasze serce pozostawało w odpowiedniej relacji z Bogiem. W Biblii serce odnosi się do naszego całkowitego wnętrza, umysłu, emocji. Z całą pilnością trzeba strzec naszego serca, bo to jest źródło naszego życia. A w Ewangelii Marka, tutaj w 7 rozdziale od 21 wiersza po 22 czytamy, że albowiem z wnętrza ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwo, cudzołóstwo, chciwość, przewrotność, postęp, rozwiązłość, zazdrość, bluźnierstwo, pycha i głupota. My natomiast mamy tego wszystkiego się wyrzec i zacząć prowadzić nowe życie w Jezusie Chrystusie. Także widzimy, że człowieka spotyka kara i gniew Boży, dlatego że nie trzymają się Słowa Bożego i narzekają, nie żałują z powodu swoich grzechów, ale szukają usprawiedliwienia. Przecież Jezus Chrystus poniósł ten gniew Boży z powodu grzechu za nas na krzyżu, żebyśmy mieli to usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie. Ale ważne, żebyśmy siebie osądzali, a nie kogoś innego. Dla nas to udaje się kogoś osądzić, zobaczyć, skrytykować, ale siebie jakby nie widzimy. Aby uniknąć zatwardziałości serca, musimy poznać Boże drogi i się im podporządkować. W księdze Izajasza, Izajasz mówi tutaj od Boga takie słowa w 55 rozdziale, 8-9 wiersz, bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani drogi wasze drogami moimi, mówi Pan. Bo jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak drogi moje są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Jedynym sposobem, w jakim możemy poznać drogi Boga, jest to, jak On objawił je nam w Piśmie Świętym. Także widzimy, że bardzo, bardzo ważną rolę w naszym życiu jest studiowanie Słowa Bożego i poznawanie tych Bożych praw i stosowanie do naszego życia, mimo tych prób i doświadczeń, jakie nieraz w tym życiu przechodzimy. Także Słowo Boże jest najlepszym dla nas lekarstwem, jeżeli my zwracamy się do Boga, do Jezusa Chrystusa i kroczymy tą drogą wiary. Także tyle, ile naród izraelski widział cudów, a później też te cuda, które Jezus tutaj za życia czynił, to my jako ludzie wierzący tyle cudów nie widzieliśmy, a oni mimo to szemrali i narzekali. Teraz chciałbym jeszcze wrócić do Ewangelii Łukasza, do 16 rozdziału. Tam jest mowa o tym Łazarzu i bogaczu, jak to ten bogacz zwraca się do Abrahama, żeby on posłał kogoś do swoich 5 braci, którzy też żyją w grzechach, żeby też nie trafili na to miejsce, tam gdzie był bogacz w Hadesie, i błagał Abrahama, aby posłał i oszczeki, aby nie przyszli do tego miejsca męki. Abraham odpowiedział, mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. Bogacz powiedział, nie ojcze Abrahamie, a jeśli ktoś z umarłych pójdzie do nich, to uwierzą. Niech tylko zobaczą jakikolwiek cud, jak wiemy, ale Abraham powiedział, jeśli nie słuchają Mojżesza proroku, to też i nie usłuchają, jeżeli ktoś nawet pójdzie z umarłych. Także widzimy tutaj, że chociaż są jakieś cuda, chociaż widzą ludzie, widzieli Jezusa Chrystusa, takich cudów jak Jezus Chrystus uczynił, nikt nie czynił, bo On najwięcej tutaj cudów uczynił, kiedy był na ziemi, ale większość z narodu izraelskiego nie uwierzyło. Bóg działa zupełnie w inny sposób, niż my jako ludzie to sobie wyobrażamy. Czasami planujemy jakieś misje, ewangelizacje, ludzie to planują, ale jeżeli nie ma w tym Ducha Bożego i nie ma w tym Bożego działania, to i tak to wszystko legnie w gruzach, dlatego że wszystko musi dziać się z woli Bożej, bo bez woli Bożej nic się nie dzieje i nie jest w stanie człowiek sam nic uczynić bez tego, jeżeli nie ma w tym Bożego prowadzenia. A my powinniśmy szukać słowa z natchnienia Ducha Świętego i nasłuchiwać, co Bóg chce dla nas powiedzieć i w jaki sposób nas poprowadzić. Wiemy, że Mojżesz, zanim poszedł do Egiptu, to musiał jako dziecko przeżyć 40 lat i wychowany być tam w Egipcie, i Bóg jego zachował po to, żeby on później stał się przywódcą narodu izraelskiego. Przez 40 lat był wychowywany, później, jak wiemy, że zabił Egipcjanina w obronie swego ludu i musiał uciekać do ziemi Midianitów. I tam następne 40 lat był znowu wychowywany przez Boga, aż w końcu został powołany do tego, żeby pójść do Egiptu i tam wyprowadzić naród egipski, i musiał przejść przez te doświadczenia, próby, i wytrwał tym wszystkim, dlatego że on nie załamał się, mimo to, że Bóg posyłał przy tych doświadczeniach coraz trudniejsze wymogi dla narodu izraelskiego. Ciągle narzekali, kłócili się, ale Mojżesz był wytrwałym, dlatego że on przeszedł te trudności, próby i doświadczenia, i on wiedział, w jaki sposób ma zachowywać się, będąc tym Bożym dzieckiem. Jeżeli chodzi o ten Kanaan, ktoś może z nas powiedzieć, nie? Dlaczego Bóg tych Kananejczyków sam nie zniszczył, a Izraelici by żyli szczęśliwie, bogato na ziemi? Bo tak ludzie by chcieli, nie? My jako ludzie wierzący nieraz też tak myślimy. Dlaczego? Dlaczego mamy przechodzić przez te trudy i zmagać się z tym życiem, skoro moglibyśmy tutaj żyć dobrze, szczęśliwie i bez żadnych doświadczeń? Ale Bóg próbuje człowieka. Bóg chce, żeby to ludzie uczynili za sprawą Bożą. Tak samo jak powoływał Mojżesza, tak samo jak powoływał Samuela. Widzimy, że brakowało dzieci w narodzie izraelskim, że Anna była niepłodna i musiała wołać do Boga, i Bóg dał jej dziecko Samuela, który stał się później prorokiem i tak ważną rolę odegrał w historii Izraela. A jak spojrzymy na Dawida, który później został wybrany na proroka, przepraszam, na króla, ileż on przeszedł doświadczeń, ileż razy jego Saul prześladował jako król i chciał go zabić. On dopiero mając 30 lat wstąpił na tron i 40 lat panował, ale przez te 30 lat już jako ten młodzieniec, dokładnie nie wiemy, ile to było lat, ale on był młodzieńcem jeszcze, kiedy pokonał Goliata, później ile musiał uciekać od Saula, który jego prześladował. Ktoś by powiedział, dlaczego? Dlaczego Bóg takie próby, doświadczenia, pod takimi próbami, doświadczeniami przeprowadził Dawida? Ale to jest Boże błogosławieństwo, dlatego że Bóg człowieka hartuje w tym życiu, pokazuje jego swoją łaskę, swoją miłość i też bada ludzkie serce. Także Paweł tak samo był powołany, a później ileż on tych prób i doświadczeń, jak czytamy w drugim liście do Koryntian, on opisuje te doświadczenia i próby. Oczywiście, że nie będziemy dzisiaj o tym mówić, ale wiemy, jakie doświadczeń i prób, ile przeszedł też apostoł Paweł. Całe życie jest i całe pismo pokazuje nam o tym, że jest poddawane próbie. Tak samo jak Adam z Ewą poddani zostali próbie i nie wytrzymali tej próby, a tutaj widzimy, że większość bohaterów wiary wytrzymało próby, doświadczenia, przez które przechodzili, i później utrzymali to wielkie Boże błogosławieństwo i wielką Bożą radość. W psalmie 95, które czytaliśmy od początku, tutaj czytamy o tym, że Dawid mówi o tej radości, żeby wychwalać Pana, skałę zbawienia, albowiem Pan jest wielkim Bogiem, wielkim Królem, ponad wszystkim Bogiem, ponad wszystkimi Bogami. To jest ostrzeżenie w tym tekście, w tych wersetach, że wybór jest jasny i trzeba się radować, nie narzekać, tak jak ci ludzie, którzy byli, wyszli z Egiptu, naród izraelski, ale tak jak Dawid, który mimo tych prób, doświadczeń chwalił zawsze Boga. Jeżeli czytamy list apostoła Pawła do Filipian, to w tym liście do Filipian apostoł Paweł aż 15 razy mówi o tym, żeby się radować, cieszyć się. Mimo tych prób i doświadczeń mamy się radować, mamy ufać Bogu. Dlatego, że czeka nas Ojczyzna w niebie o wiele, wiele lepsza niż tutaj na ziemi. Także mamy pilnować swego życia duchowego i nie bać się tych gigantów, bo w naszym życiu jest bardzo dużo gigantów, których musimy pokonać. A tymi gigantami na przykład jest czasami choroba, jakieś nieszczęście, trudności, które przechodzimy w tym życiu. Tak jak widzimy, Dawid pokonał tego Filistyńczyka, Goliata. Tak samo i my musimy pokonywać tych gigantów, Goliatów w naszym życiu. To jest nieraz trudne, ale musimy przez to przejść. Przejść przez te trudności, przez te doświadczenia, przez te próby, które po prostu są dla nas po to, żebyśmy polegali cały czas na Bogu i nie odrzucali Jego Bożej łaski, Jego miłości. Wiemy, że naród izraelski mógł wejść do ziemi obiecanej, ale oni po prostu nie chcieli, a chcieli wysłać wywiadowców, jak wyszli już tam na pustynię, mogli w ciągu 3 dni wejść i rozpocząć walkę i pokonać te narody, ale oni nie zechcieli, żeby wysłać wywiadowców i wysłano, zostali na prośbę narodu izraelskiego do Boga przez Mojżesza. Oni zostali wysłani, 12 wywiadowców spośród 12 plemion izraelskich. I wiemy co? Że 10 wywiadowców zdali złą relację, bo widzieli tych gigantów, tych ogromnych ludzi, a sami uważali, że są jak te małe mrówki i że oni ich pokonają i zniszczą. A gdzie jest Bóg? Widzieli przecież tyle cudów Bożych, a jednak bali się. Zaczęli szemrać, chcieli, żeby wybrać jakiegoś nowego przywódcę i wrócić z powrotem do Egiptu, co czytamy tutaj w 14 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej. Wtedy wzbudził się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, mówili cały zbór do nich. Obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni byśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza, aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego: obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich. Wiemy, że tylko Jozue i Kaleb pokładali nadzieję w Bogu i chcieli to zgromadzenie po prostu tych buntowników uśmierzyć, ale się nie udało i Bóg po prostu powiedział, że skoro tak, no to muszą ponieść konsekwencje swoich czynów. I tutaj od 36 wiersza czytamy, że ci mężowie, których Mojżesz wyprawił, aby zbadali ziemię, a po powrocie rozpuszczali złą wieść o ziemi, sprawił, że cały zbór szemrał przeciwko niemu. Ci mężowie, którzy rozpuścili złą wieść o ziemi, pomarli, porażeni przez Pana. Tylko Jozef, syn Nuna, i Kaleb, synów Nego, pozostali przy życiu, i tych mężów, którzy poszli na zwiady do tej, z tych mężów, którzy poszli na zwiady do tej ziemi. Bóg jest miłosiernym, jak wiemy. Chce dla człowieka dobra, ale człowiek, widzimy, że jest skory do buntu, jest skory do szemrania. A to jest ostrzeżenie dla nas, żebyśmy tak nie postępowali. Zobaczmy, jaki surowy spotkał ich sąd Boży. Dlatego my, jako ludzie wierzący, tym bardziej powinniśmy całkowitą nadzieję pokładać Bogu i trwać przy Nim. Kiedy poddajemy się Słowu Bożemu i Jego drogą, wchodzimy do Jego odpoczynku. My mamy odpocząć z tych trudów tego ziemskiego życia i wejść do tego wiecznego odpoczynku, które jest darowane nam w Jezusie Chrystusie. Boży odpoczynek początkowo odnosi się do osiedlenia się Izraela, jak widzimy w ziemi obiecanej, dlatego że dla nich był dany ten sabat i to duchowe odpocznienie, a dla nas jest to odpocznienie już, jak wiemy, wieczne, chociaż to dla nich też już w przyszłości jest darowany ten odpoczynek od dzieł swoich i życie wieczne w Chrystusie Jezusie dla tych, którzy podążają do tego odpoczynku. Ważną rolę odgrywa tylko to, żebyśmy wzięli ten udział w tym odpoczynku, który jest darowany i obiecany jako ta Boża obietnica, i to jest, jak wiemy, zapisane w 4 rozdziale listu do Hebrajczyków. Od 5 wiersza, 4 rozdział przeczytam tutaj, a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego nie wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli. Przeto znowu wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpoczynku, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia, jego ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny, przenikające aż do rozdwojenia duszy i ducha i stało i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli ludzkie. Także tutaj jest to bardzo ważne dla nas ostrzeżenie tego, żebyśmy nie szemrali, nie narzekali, ale zawsze wołali do Pana. Pan jest łaskawy, Pan jest miłosierny, ale przeprowadza nas przez te trudności w życiu, żeby nas wypróbować i w końcu przyjąć do swojego królestwa. To jest ciężkie i trudne nieraz, ale jest wielkim błogosławieństwem, żebyśmy mogli odpocząć od swoich tych trudności i doświadczeń, które teraz przechodzimy. Także usprawiedliwieni teraz, wtedy z wiary, jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, 5 rozdział 1 wiersz, pokój mamy z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Także Jezus Chrystus dla nas stał się tą ofiarą przebłagalną za nasze grzechy i mamy usprawiedliwienie teraz nie nasze, jak tylko przez wiarę. I nie ma tutaj dumy ani pychy z naszej strony, ale tylko przyjąć to wiarą, co dzieje się w naszym życiu i kroczyć za Bogiem. Chociaż nieraz serce jest trudne i nie chce się podporządkować woli Bożej, ale Bóg jednak kruszy ludzkie serce i prowadzi jego do posłuszeństwa, dlatego że Bóg kocha nas i pragnie przyjąć nas do swojego królestwa. Także trzeba zapuścić duchowe korzenie głęboko w tą żyzną glebę, nie tą skalistą ziemię, gdzie nie ma owocu, albo tam, gdzie te ciernie i osty są, które zagłuszają Słowo Boże, ale mamy żyć tym Słowem Bożym. I Bóg nas powołał, jak wiemy, do tego, żebyśmy rozgłaszali te Boże prawdy, Bożą łaskę, Bożą miłość w tym świecie. Ktoś by powiedział, a dlaczego Bóg sam tego nie uczyni, nie uczyni tej ewangelizacji, nie używając do tego ludzi. Jak widzimy, że Bóg wybrał człowieka i wybiera do tego, żeby człowiek Boży był tym, który jest w Bożym Królestwie i dążył do tego, co jest Bożym Słowem. Tak jak wybrał przywódców, tak jak wybrał Abrahama, Mojżesza, Samuela i wielu innych, tak samo i teraz wybiera ludzi spośród nas, żeby iść i głosić Słowo Boże dla tego świata. A kto ma głosić Słowo Boże? Ten, kto ma wiarę, prawdziwą, żywą wiarę. Bo nie będzie głosić Słowa Bożego ten, kto wątpi. My nie mamy prawa wątpić. My musimy mieć pewność tego, że Boże obietnice wypełnią się w naszym życiu i że Bóg przyjmie nas do swojego królestwa mimo tego trudnego życia, nieraz tych prób i doświadczeń, jakie przechodzimy w tym życiu. Amen.